Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Christoforow. Po kilku dniach pędzono nas do pracy. Prace do wykonania były wszelkiego rodzaju, jak ścinanie drzew, grużenie wagonów, korowanie, odwalanie śniegu od linii kolejowej i szereg innych. Jeszcze na dworze było ciemno, kiedy dzieci, kobiety i mężczyźni z siekierami, łopatami lub pilnikami na ramionach dążyli do swoich miejsc. Tak kazano. Jedne po drugich drzewa walą się z bolesnym jękiem na śnieg i w nim toną. Jakiś staruszek drżącą ręką obłamuje gałęzie z powalonych sosen, brzus i innych i układa je w stosy. Zmęczony siada na śniegu, wykręca wody z dziurawych skarpet, strzepuje śnieg z kufajki, to się zamyśli, to rozkaszle się tak, że aż doczeka się łopatką po plecach od dziesiętnika rosyjskiego. Tam, nieco dalej, uginają się kobiety i mężczyźni pod ciężarem potężnych belek, nosząc je do wagonu. A tam, od strony obozu, lecą jak pioruny przekleństwa i łajania. I tak upływa dzień po dniu męki. Kiedy zbliża się pora obiadowa, długie ogonki stoją przy stołówce i magazynie. Mój Boże! O kilka gramów chleba i wodną zupę trzeba marznąć, cisnąć się pół dnia. Głód coraz bardziej ją zaglądać do obozu. Cmentarz powiększał się z każdym dniem. Nieraz kurzawa szalona zasypuje domy, przewraca ludźmi jak bezbronnymi ptakami, a wśród jej wiru stary ojciec sam dźwiga na plecach w trumience córkę, by pochować na sybirskim cmentarzu. Już miewa się ku końcowi trzeci miesiąc. Zima stała się nieco lżejsza. Pewnego razu komendant Woronin wizytował po kolei każdy barak. Nie dziwiło to nas, gdyż takie wizyty odbywały się u nas na porządku dziennym. Ale w obozie powstał ogólny zamęt. Teraz na nasz barak kolej. Tak, wizyta jego była w innym celu niż zwykle. Bo oto, trzymając kartkę w ręku, rozłożył i wyczytał naszą i rodzinę państwa Wędzinów do wyjazdu. Na wieczór mamy być gotowi. W pierwszej chwili światełko radości błysnęło mi przed oczyma. Myślałam, że wyślą nas bliżej Polski. Ale później znikło i zginęło w nieprzebytym Boże. A może dalej? Tatuś i mamusia byli obojętni. Gorszy los od tego już nie mógł nas spotkać. Tak też kilkanaście rodzin i my staliśmy w Szyszagowie, czekając na pociąg. Dokąd jedziemy, już wiedzieliśmy, ponieważ komendant nam powiedział. Z powodu przepełnienia wymienione rodziny miały udać się do innego posiłka. Gdzieś daleko już słychać było ryk lokomotywy. Po chwili nad lasem uniósł się kłąb dymu. Już pociąg był blisko. Rozpocznie się znów tułaczka. Ciężko sapiąc ze zmęczenia, olbrzymi smok przystanął. Nas już władowano. Ruszamy. Długo migotały białe chusteczki koleżanek i czyste łzy jak perły na zmizerowanych twarzyczkach szkliły się jak krople rosy. Lokomotywa zanurzyła swój łeb w głąb boru. Podróż nasza miała trwać krótko. Tak też się stało. Na drugi dzień zatrzymaliśmy się na stacji Oparin. Miasto owo było nawet ładne. I ono było tym miastem, do którego mieliśmy po własne potrzeby dojeżdżać. Mała, tak zwana Drezyna, pomknęła z nami i za pół godziny zatrzymaliśmy się przed większym obozem. Maromica. Komendant Daniłowicz i jego zastępca Jelkin natychmiast zaopiekowali się nami. Prócz nas cały jeszcze transport był innych Polaków. Dano nam duży pokój, w którym mieliśmy mieszkać my i rodzina państwa Pytlarzów. Do naszego baraku dano tylko Polaków. Kiedy w obozie trochę się uspokoiło, po ulokowaniu nas udaliśmy się do stołowni na obiad. Może tylko pierwszy i ostatni raz. Po kilku dniach wszystkim dorosłym i młodzieży dano pracę. Za tydzień mnie i Jadzie zapisano do szkoły. Ja uczęszczałam do klasy trzeciej, Jadzia do drugiej, naturalnie powszechnej. Chleb mogłyśmy dostać. Ze stołowni dostawało się tak zwane tałony, blaszki, za które dostawało się żądaną potrawę. Zupę z odrobiną kartofla. Ja miałam wiele koleżanek, z których najbardziej kochałam Irkę Chojnacką i Danusię Kucię-Bównę. Irka była brunetką, bardzo ładna, a Danusia ciemną blondynką. Obie miały piękne warkocze. Obie miały jeszcze rodzeństwo i rodziców. Irka miała trzech braci, najstarszy Mietek, Mieczysław, Edward, a najmłodszy Julian, Adamka Jerzego, Witolda i małego Krzysztofa. Wszystkie trzy zaprzyjaźniłyśmy się szczerze. W klasie siedziałyśmy razem. Na imię naszej nauczycielce było Aleksandra, ale wołano ją Szura. Bardzo ją lubiłyśmy, a ona również nas kochała jak swoje dzieci. Zima bladła. Piekielne mrozy uciekły, pozostawiając po sobie ślady, które przejawiały się w ściekających zewsząd wodach. Zza lasu dość często wyglądało roześmiane słońce. Chłodnymi swymi promieniami osuszało zwolna ziemię i łzy Polaków. Byliśmy głodni, stale głodni. Tatuś pracował w lesie przy ścinaniu drzew. Nieraz, niosąc obiad, siadałam na stosie kory obok tatusia i z ciekawością patrzyłam na liczne stosy starannie poukładane w kubiczne metry drzew. Las jeszcze tonął w śniegu. Patrzyłam też z uwagą, jak inni w tej chwili, kiedy tatuś jadł obiad, podpiłowywali stare, potężne drzewa, które waliły się jak piorun z hukiem na ziemię. Z największą rozkoszą patrzyłam na rozśpiewane ptaki i pokochałam je tym więcej, że one śpiewem swoim uprzyjemniały i skracały pracę tak ciężką, niewspółmierną do sił wycieńczonych robotników polskich. Później zabierałam naczynie, żegnałam się z tatusiem i odchodziłam. Na drodze stanęłam jeszcze, by ujrzeć harującego ojca. Ale nie zobaczyłam, gdyż łzy utkały mi niewidzialną zasłonę. Rozpłakałam się na głos. Tak do pasa w śniegu, rozkaszlony musi tak ciężko pracować. Poskarżyłam się milczącym sosnom, które, wysłuchawszy mnie, zaszeleściły swymi igiełkami. Poszłam dalej. Tatuś już był ode mnie daleko. Rozmowy i huk drzew ucichły. Tylko gdzieś daleko, w przeciwnym kierunku drgało echo żałosnej, jakby nieznanej pieśni. Ktoś na pewno, dźwigając drzewa, skarżył się, a może płakał w jej tonach. A może i mój tatuś też nuci ze skargą, ale ja już nic nie słyszę. Zamyślona weszłam do domu i milcząca usiadłam przy oknie. Kiedy noc cały świat otuliła swym czarnym, żałobnym płaszczem, wtedy wrócił z całodziennej pracy tatuś. Po kolacji kładliśmy się spać. Kolacja, kromka chleba i kipitok. Ciepła woda. Sen na strudzone powieki tatusia pierwszy kładł delikatny welon i zasłaniał oczy. Usypiał już. A po nim z kolei do wszystkich mnie minął. Księżyc ciekawie zaglądał w okna. Uśmiechał się do nas. Bladymi promieniami oświecał uśpionych i patrzył z nieustającym zdumieniem na duże, perłowe łzy na twarzy mamusi. Śpi, szepnął mi ktoś do ucha. Usnęłam. Około godziny 12 w nocy obudziło mnie dzikie stukanie do drzwi. Po chwili stanęła po środku pokoju sylwetka człowieka. No któż, naturalnie, że dziesiętnik Suja jak zwykle przychodzi, by obudzić tatusia i pana pytlarza na pogróżkę. Tak było ciągle. Czy to czarna noc, czy śnieżna zawierucha, czy słota, szli nasi ojcowie na ich rozkaz. Rodzina państwa pytlarzów była nawet liczna. Składała się z 5 dzieci, a więc najstarszy był Konstanty, 16 lat, następnie Stanisława, Józefa, Kazimierz i Zofia, 4 lata. Żona pana pytlarza pracowała w lesie. W obozie naszym wkrótce założono ochronkę dla małych dzieci, jasła, w której pracowały 2 Polki jako opiekunki. Właśnie szczęście owo padło na moją siostrę Cesię i jeszcze jedną pannę, jej przyjaciółkę. Wanda Barbara Kociuba. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu.